swoją ziemską pielgrzymkę brat Wiśniewski Stanisław z miasta Łodzi. W środę odbył się pogrzeb. Z Warszawy było nas 4 osoby. Brat Tadeusz służył na cmentarzu, a ja w kaplicy. Oprócz tego byli również bracia z Epifanii. Wjechała się dosyć liczna rodzina, także bardzo pięknymi kwiatami zasypali cały jego grób. Bracia z pogrzebu, z którymi rozmawiali, przysyłają serdeczne braterskie pozdrowienia i bratnią miłość. Obecnie gościmy brata Zimińskiego. Nie słyszeliśmy, siostro, wszyscy. Dziękuję bardzo, dziękujemy. Tak, brat mi zwrócił uwagę, że zapomniałam o Maniu. Bardzo przepraszam.
Nie zwracałem. Ja czytałem.
Manna 20 stycznia. Jeżeli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom. Albowiem któryż jest syn, którego by ojciec nie karał? Do Żydów 12 rozdział 7 wiersz. Przegościmy dzisiaj brata Ziemińskiego, który przebył bardzo duży szmat. No, ziemi, kilometrów, będzie chciał z nami się podzielić wrażeniami, jak również Słowem Bożym. Zatrzymajmy się, proszę.
Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, zanim przejdziemy do naszego programu, chciałem powiedzieć, że ponieważ mój wyjazd był zaprogramowany, więc zarówno braci i siostry z Zgromadzenia Ludu Pana w Zamościu, jak również wczoraj byłem w Lublinie, to bracia również z Lubelskiego Zgromadzenia przesyłali tu dla braci i sióstr chrześcijańskie, braterskie serdeczne pozdrowienie, życząc wszelkich łaski błogosławieństw Bożych, szczególnie wytrwanie w przeciwności zewnątrz Panu w świętej prawdzie Bożej. I chciałem obecnie właśnie z serca przekazać ten miły obowiązek.
Dziękuję.
Tak się zastanawiałem właśnie już kilka razy. Już składałem to sprawozdanie w różnych zgromadzeniach. Niezależnie od tego napisałem również raport z podróży, który się ukaże w czasopiśmie Na Straży. No ale niezależnie od tego, ponieważ tu tak było wyrażone takie życzenie, to jeszcze postaram się przypomnieć niektóre fragmenty z tej dosyć egzotycznej podróży, by tak można powiedzieć. No bo tak się warunki ułożyły, okoliczności, że w ubiegłym roku miałem możliwość pojechać dzięki pomocy braci angielskich ze Stanów Zjednoczonych. Ta podróż do Nigerii mogła być możliwa, dlatego że koszt tej podróży jest dosyć wysoki. Podróże samolotu bardzo drogo kosztują. No i za tę podróż, która kosztowała, znaczy braci tam i z powrotem, nie licząc pobytu, który też bardzo kosztowny jest, więc można by syrenkę kupić za to, samochód właśnie nowy, to co kosztuje właśnie taka podróż tam i z powrotem. Gdyby mi ktoś powiedział 2 lata temu, że będę w Nigerii, to bym popatrzył na niego jak na dziwaka, bym pomyślał, że albo on jest trochę coś pomylony, albo ja. Bym wcale to uważał, to jest nieprawdopodobne, żeby tam właśnie się znaleźć. No ale widzimy, że w tej chwili to już to należy do przeszłości. Przyznam się braciom, że gdyby to nie było tam braci angielskich, którzy przede mną pojechali, to ja bym tam nie miał odwagi chyba pojechać nawet, no bo to jest zupełnie świat nieporównywalny, kompletnie. To nie jest to samo, co pojechać do Stanów Zjednoczonych. Bo do Stanów Zjednoczonych pojechać tam, no, raczej to nie jest taka duża różnica, bo nawet klimatycznych różnic nie ma. Ale Nigeria, środkowa Afryka równikowa, to jest nieporównywalny świat kompletnie. I dlatego też samą podróż może też trochę streszczę, bo dosyć była też ciekawa, interesująca i nie obeszło się bez nawet takich niespodzianek i przykrych przygód. Nawet także sprawa wyglądała w ten sposób, że gdy miałem już wszystko załatwione, to jeszcze nie można było powiedzieć dokładnie, kiedy ten wyjazd nastąpi, dokładnego dnia, bo codziennie samoloty nie kursują. Więc ja napisałem list przed tym tak, w takim terminie, że doszedł ten list na czas, no i zamierzałem, że przyjadę 15. Będę 15 właśnie w Lagos, stolicy Nigerii, że tam bracia mieli wyjść. Tak się złożyły warunki, że pojechałem 14. Nawet dwa dni wcześniej, dobrze, że i tak w Madrycie się zatrzymałem, a i tak dwa dni wcześniej wyjechałem stąd, niż zapowiedziałem. I przyjechałem 14. Rano właśnie przyjechałem do Lagos. Gdy przybyłem do Lagos właśnie, to się sytuacja tak ułożyła, że nikt na mnie nie czekał. Absolutnie, no, sami murzyni czarni, to rzeczywiście przykra sytuacja. Tu ja nie wiedziałem, nie miałem orientacji w ogóle, gdzie ci bracia, wiedziałem, adres miałem tego brata czarnego, który, z którym korespondowałem i wiedziałem, ale nie wiedziałem, to jest taka odległość, że od Lagos dzieli 700 kilometrów. Tam właśnie tego miejsca, gdzie miałem się udać. No, bez pieniędzy zupełnie właśnie, gdy się znalazłem prawie, no zresztą to bardzo dużo kosztuje taka podróż. Nie ma co właściwie robić. To całe szczęście, że jak jechałem z Warszawy samolotem do Madrytu, bo tak była podróż zaplanowana, że do Madrytu właśnie samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT, a z kolei z Madrytu właśnie to już holenderska linia lotnicza KLM, którą miałem lecieć właśnie do Lagos. Widzimy, że w samolocie zapoznałem się z jednym panem, który jechał do Nigerii. Siadł akurat koło mnie, Polak. No, ale on jechał inną linię, bo on później w Genewie, jak przesiadł, była przesiadka w Genewie, więc on w Genewie, Szwajcarii właśnie udał się na szwajcarską linię lotniczą. I ten pan właśnie, który pracuje w polskiej misji handlowej właśnie w Nigerii, mówi tak, ja bym panu radził na wszelki wypadek, żeby pan sobie wziął adres, mówi. To jest obcy kraj, różnie może się zdarzyć, mówi. Z Warszawy ten pan Grzybowski. Bardzo sympatyczny, bardzo miły. No to ja wziąłem ten adres właśnie od niego, bo mi sam do tego namówił. I ten adres okazał się na wagę złota później. Bo gdybym tego adresu nie miał, no to nic innego nie wypadało, tylko tam posiedzieć na dworcu lotniczym do następnego samolotu, który by wracał do Europy, no i wracać. No bo nie było właśnie innego wyjścia. Ja tam czekałem z pół godziny właśnie na dworcu. Umowny był znak taki, że miałem trzymać Biblię angielską w ręce. No i to miał być znak rozpoznawczy, po którym mieli mnie poznać. No ale nikt się nie zgłosił na ten znak rozpoznawczy. Nie było innej rady, trzeba było wziąć taksówkę i jechać pod adres właśnie dany mi przez pana Grzybowskiego z Warszawy. Pojechałem tam, no ale przecież to jest niedziela. Akurat była niedziela, bo tak to bym się udał może do ambasady polskiej, amerykańskiej, tak zamierzałem, ale w niedzielę wszystkie ambasady przecież są nieczynne. Więc udałem się do podskazany adres. No okazuje się, że to jest budynek właśnie dwupiętrowy, i tam mieszkają Polacy. W tej placówce handlowej właśnie Polacy mieszkali. No i jak przyjechałem, powiedziałem, jak się znalazłem, w jaki sposób. Byli bardzo zdziwieni. Ale mówi, no skoro pan tu przybył, mówi, no to niech się pan na razie zatrzyma. Zanim pan nawiąże kontakt ze swoimi przyjaciółmi, czy z rodziną, to niech pan się tu zatrzyma na razie. No i poczęstowali mnie śniadaniem. Znaczy tam wszystko, ale mówi, no... Na razie co zrobić? Jechali później na plażę po południu, to mnie też zabrali samochodem na plażę. Co pan będzie tu robił? Mówi. Mam jedyną rozrywkę tutaj, żeby się trochę wykąpać. Gorąco, wiecie, w październiku i można się kąpać w morzu zupełnie w Zatoce Gwinejskiej. Bardzo wspaniała właśnie kąpiel. No i na drugi dzień, dopiero rano, w poniedziałek, użyczył mi samochodu właśnie ten pan Grzybowski i kierowcę murzyna, który ze mną pojechał do ambasady amerykańskiej. No i ja chciałem właśnie dowiedzieć się o miejscu dokładnego pobytu braci. Przecież wiedziałem, że bracia tam w miejscu nie siedzą. Ambasada ma rozeznanie. Wszedłem, no i w ambasadzie znaleźli kartotekę, bo wiedziałem, że poszedł murzyn nawet też w tej ambasadzie amerykańskiej. Znalazł kartotekę, ale później przychodzi i mówi, że ambasada polska nie ma uprawnień, żeby dawać adresy amerykańskich obywateli osobom nieamerykańskiego pochodzenia. Znaczy, czyli obcym, to znaczy ja nie mam prawa wiedzieć absolutnie o tym adresie. Mogą najwyżej powiedzieli, że mogą telegram wysłać i zawiadomić właśnie o moim przybyciu. No to nie było innej rady. Ja na wszelki wypadek to wziąłem kartkę, napisałem i mówię, proszę bardzo, może ktoś mnie będzie szukał z tych, co ja poszukuję, to proszę na ten adres gdzie ja się chwilowo zatrzymałem w tej polskiej placówce handlowej. No i później z kolei pojechałem do ambasady polskiej. W ambasadzie polskiej bardzo życzliwie mnie przyjęto. No i powiedzieli, no cóż, nie zamywać się. Powiedzieli, po prostu pocieszyli, żeby się nie zamywać. Telegram wyślemy, ale mówi, nie gwarantujemy, że ten telegram tak szybko pójdzie, niech się pan nie pociesza. Telegram parę dni pójdzie, mówi, jakieś 4 do 5 dni. No to nie ma perspektywy, nie bardzo, bo jak się pan będzie mógł zatrzymać w tej placówce handlowej polskiej, to się pan zatrzyma, a jeżeli nie, to my tu kwatery panu użyczymy gdzieś w ambasadzie, a z kolei, mówi, obciążymy później pana rachunkiem za pobyt. No nie było innej rady, trzeba się zatrzymać. No w końcu jeszcze mi pozwolili jedną noc tam właśnie zanocować, w placówce, przecież tam nie było specjalnie miejsca, ale jakoś tam mi użyczyli właśnie miejsca. Dyrektor się zgodził, pan Żywowski przedstawił, taka sytuacja. No i właśnie teraz jeszcze jedno nocne. Ale by się co tu robić teraz? Miałem się następnego dnia udać już do ambasady polskiej, prosić o kwaterę na dalsze zakwaterowanie. W końcu przychodzi pan Żywowski rano do mnie, w poniedziałek, znaczy następnego dnia, też we wtorek, mówi, już się pańskie kłopoty skończyły, już pana przyjaciele pana znaleźli. Mówi, już niech pan bagaże szykuje. I mówi, już wszystko załatwione. No to ja nie mogę uwierzyć, czy to prawda. Nie, patrzę, już przychodzi właśnie czarny Murzyn, no i po angielsku do mnie się zwraca, mówi, to brat Zieliński z Polski, tak? Ja mówię, tak jest. Czarnych właśnie dwóch przyjechało, tych braci, no to mi się wydawało, chociaż czarni, że aniołowie. Mówią, że aniołowie to biali, raczej sobie ludzie wyobrażają. A oni chociaż czarni byli, to mi się wydawali jak aniołowie, dosłownie. I mówi, tam już jest brat angielski, który czeka, mówi, z białych braci, czeka w hotelu. I on jak przyjechał, ten brat właśnie, to gdzie? Poszedł do biura lotniczego, dowiedzieć się, taki pasażer przybył. No to oni mają odnotowane, że przybył. Ale co się dalej stało, przecież nie wiedzieli kompletnie, co się stało przecież, nie? To dobrze, on udał się do ambasady amerykańskiej. Ambasada amerykańska miała adres i z miejsca zaraz właśnie dalej wskazali, gdzie się znajduje. I przysłał właśnie taksówkę, żeby nie zabrać z bagażami. Od razu jedziemy do, znaczy, hotelu. No i tam się spotkałem. Pierwsze spotkanie właśnie z bratem. Zaraz tylkośmy stworzyli posiłek w hotelu. Z miejsca idziemy na pocztę, żeby nadać pocztówki, zawiadomienia do Polski, że już szczęśliwie dojechałem właśnie. W ten sposób spotkałem się z braćmi. Chciałem właśnie może tak naświetlić jeszcze, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o klimat. Sam klimat właśnie w Nigerii. Mówię, że nic nie jest porównywalne kompletnie, żeby coś nawet porównanie znaleźć między Polską a Nigerią, to jak dzień do nocy. Niepodobne kompletnie jest. Przede wszystkim klimat jest no, straszliwe gorąco. To nie tak, że u nas się mówi gorąco w lecie, ale to jest, nie jest gorąco, jeżeli można w chłodzie sobie siąść, posiedzieć i wcale człowiek, no to dobrze się nawet można czuć, prawda? A tam chłodu nie ma, żeby tam się można gdzieś tak ochłodzić. Nie ma gdzie się schronić przed gorącem. Kompletnie. Jak wyszedłem z samolotu o godzinie 6:15 rano, to jest ta sama strefa klimatyczna, co u nas. Więc to tak mnie uderzyło gorąco, jakbym wszedł do piekarniczego pieca, dosłownie. Tak gorąco, niesamowite. No to się cofnąłem mimo woli, tak? Jak samolot wyszedł, w samolocie jest klimatyzacja, więc to nie odczuwałem tego. A później wychodzę z samolotu, od razu tak uderzyła mnie fala gorąca. Więc cofnąłem się, ale to trzeba wychodzić, przecież nie ma rady. Wychodzę, no ale w locie rozbieram się, bo czuję, że mokry już jestem. Mokry, kompletnie do marynarki, do koszulki, tylko w takiej podkoszulce. No i to też mokry jestem, zupełnie przecież nie można wytrzymać. Takie gorąco. No to mówię, potworne gorąco tam, że jest taka sytuacja, że urządzenia klimatyzacyjne, jeżeli są w tych domach, gdzie biali mieszkają, bo czarni nie mają absolutnie właśnie tych urządzeń, jakoś nie korzystają, a biali mają właśnie urządzenia klimatyzacyjne. Jeżeli to działa, jeżeli się nie psuje, to jest bardzo dobrze. To można tak wytrzymać, jak w tej chwili tu, w mieszkaniu. Ale nie można otwierać drzwi nawet. Jak ktoś by chciał drzwi otworzyć, to tam, jak u nas się krzyczy w tej chwili, że zamknij drzwi, bo zimno leci z zewnątrz, prawda? To tam się mówi, zamknij drzwi, bo zimno ucieka. Znaczy z zewnątrz, znaczy ze środka ucieka zimno. Więc trudno wytrzymać jest. Tam jak się wyjdzie, to mówię gorąco. Potworne gorąco jest. Z kranu woda leci tak, jakby grzana była dosłownie. Jest niesamowite. Ale mówię, gorąco przeżyć właśnie każdy dzień to jest bardzo ciężko. Nie tylko, że gorąco, ale na wilgocenie powietrza jest bardzo duże. Te tropikalne właśnie ulewy są potworne. No i jak u nas wilgotność powietrza wynosi średnio jakieś około 60%, 65%, to tam do 90% dochodzi nawet. Jest bardzo ciężko. Wszystkie książki, co miałem, to mi pęczniały. Od właśnie wilgotności. Tak wszystko właśnie. A jeszcze od gorąca, od tego powietrza jeszcze gorsze są owady. Więc moskity, szczególnie moskity właśnie to są nieznane u nas, bo u nas komary. Coś w tym rodzaju jakby komary. Z tym, że to są bardzo mniejsze od komar, znaczy od komarów naszych, ale są strasznie zjadliwe. Ja miałem tak pogryzione ręce, że to nie tylko ja, ci bracia angielscy też. Właśnie to też pogryzione niesamowicie. Właśnie ręce czerwone tutaj, takie dziwne bąble. Później zrobiła się taki, dosłownie strup się jeden zrobił. Nie można było wytrzymać.
Czarnych nie gryzą?
Czarni jakoś nie reagują na to, ja nie wiem. Ich chyba nie gryzą, taka bardziej biały, bardziej chyba gryzą. Także śpi się dosłownie pod moskitrerią, pod taką siatką. Inaczej to by nie usnął tam, bo tam by zjadły te moskity. No i później jaszczurki. Jaszczurki to latają po ścianach, tak sobie biegają, tak jak u nas muchy dosłownie, tam tak jaszczurki biegają. To takie małe. No to człowiek się przyzwyczaił do tego, tam nic już nie reagował na to. Czasem spadnie na moskiterię, właśnie tam na łóżko spada taka jaszczurka. No ale to nie są groźne, one nie są specjalnie. Na dworze to biegają bardzo duże jaszczurki. To są takie duże, u nas nie spotyka się. To są kolorowe, takie tęczowy kolor. No pięknie wyglądają. Bardzo piękne okazje. To tak sobie biegają bezkarnie, wszędzie po płotach, po dachach. Wszędzie sobie właśnie te jaszczurki takie kolorowe właśnie biegają. No to jeszcze, mówię, można wytrzymać z tym. Ale są pająki, które widziałem. Jadowite pająki są czarne, takie olbrzymie. No ten pająk jak ugryzie, wiem, że tam bardzo skrupulatnie zabijali. Jak gdzieś taki pająk się ukazał, to go szybko likwidowano, bo bardzo niebezpieczne. No jeszcze gorsze są właśnie, to są te właśnie, jak się nazywają, te skorpiony. To są jeszcze gorsze właśnie. Skorpiony są, nie zetknąłem się na szczęście, ale to lepiej. Ale trzeba zawsze pościel było przeglądać, bo czasem wejdzie w pościel, jakby człowiek, to nie każdy wytrzyma. Czasem, bo to jest śmiertelne ukąszenia, także bardzo łatwo można przypłacić życiem właśnie nieostrożność, gdyby taki skorpion ugryzł. Widzimy, że co jeszcze jest gorsze? Woda surowa w ogóle nie daje się do picia, kompletnie. Jak pojechałem tam, no to w ogóle od razu mi z miejsca ostrzegli, że nie wolno pić zimnej, takiej surowej wody, bo jest bardzo groźna ameba, jest właśnie w tej wodzie. Człowiek zachoruje na przewód pokarmowy, to nie wyleczy się do końca życia. Już absolutnie. Także tylko przygotowano wodę. Pić się chce, ale tylko przygotowano wodę można było pić. W żadnym wypadku surowej wody. Murzy nie piją to surową wodę. Nic dziwnego, że tam jest przynajmniej z 80% to chorych jest na przewód pokarmowy. I oni tam, mówię to, blisko równika było, bo ja byłem, to jest niecałe 5 stopni do równika. Także cień w południe, jak stanąłem, to tak może 10-15 cm to wszystko. Więcej nie ma. Pionowo zupełnie słońce. Nawet murzyni się po co i jest niemożliwe, żeby długo wytrzymać na słońcu. Jest potworne gorące, jest coś okropnego. W nocy to są świecących tych robaczków takich, bardzo dużo, jak gwiazdki tak latają wszędzie właśnie, szczególnie w tym buszu. No i później słyszę śpiew. W nocy słychać śpiew, tak jakby słowiki śpiewały, ale tam nie ma słowików. Okazuje się, że śpiewające żaby właśnie i to bardzo tak śpiewają, tylko słowiki to śpiewają tak bardziej, no ładniej śpiewają, a to też taki śpiew, jakby ptaki śpiewały. To są śpiewające właśnie żaby. No i rechot małp. Zbliżają się do osiedli ludzkich, tam szczególnie jak w buszu, tym jak już byliśmy, to właśnie małpy tak rechocą bez przerwy. Zbliżają się do osiedli ludzkich i to trudno spać nawet. Okno trzeba otworzyć, no bo nie wytrzyma, bo gdzie jest klimatyzacja w miastach, no to tam można właśnie spać bez moskiterii, dlatego że klimatyzacja jest, to okna się nie otwiera. Ale gdzieś na prowincji to trzeba okna otworzyć, bo by się udusił się, prawda? Jeżeli... I niczym nie nakrywał się, absolutnie. Człowiek się niczym nie nakrywa, bo i tak jest za gorąco spać, więc zupełnie tak się śpi, tylko na materacu, bez żadnego nakrycia. Tego samego dnia, jak przyjechałem tylko, tego samego dnia, co się spotkałem właśnie z bratem angielskim, to zaraz, mówię, po południu, to wcześniej zresztą pojechaliśmy, zaraz, ponieważ 700 km, to my nie będziemy jechać żadnym środkiem lokomocji, tylko z miejsca na samolot bilet i pojechaliśmy w kierunku, to jest Port Harcourt, niedaleko Kalaba, właśnie do południowo-wschodniego stanu właśnie Nigerii. Tam pojechaliśmy, a z kolei tam czekał Port Harcourt jeden z braci czarnych, który miał nas doprowadzić do Eket. Eket jest główna, jak gdyby, kwatera nasza miała tam być na jakieś parę dni, no i centrala jak gdyby taka właśnie tam tych braci, tych zborów, gdzie tam właśnieśmy udali się. Tam był ten brat Kandel, drugi brat angielski, z którym tam mieliśmy się spotkać. To od samolotu jeszcze to nas prowadził jeden z braci czarnych, który tam właśnie był. No pomagał nam w czasie tej podróży, bo podróż jest, to nie jest tak jak u nas podróż, bo tam nie ma TKS-ów. Ja jedną linię kolejową tylko widziałem, pociągu wcale nie widziałem absolutnie. Są prywatne taksówki i tylko tymi taksówkami właśnie podróżuje się i on właśnie, są bardzo nieuczciwi taksówkarze, trzeba się bardzo targować. On pomagał nam właśnie, ten murzyn. Bez przerwy targował się z nieuczciwymi właśnie tymi kierowcami. wynajmował te taksówki, także nam bardzo pomógł i po południu nad wieczór przyjechaliśmy to właśnie na miejsce. Przywitaliśmy się z bratem właśnie Kandelem. Z kolei właśnie już wieczorem mieliśmy spotkanie tam z miejscową, nieliczną grupą tych braci czarnych. Więc jeżeli chodzi właśnie o krajobraz, krajobraz no to jest tam, gdzie myśmy byli najwięcej, właśnie południowo-wschodniej części, bo w Lagos, jak wiem, to ani razu nie było deszczu w zachodniej części właśnie Nigerii. Pogoda słoneczna, w ogóle bezchmurna, a tam z kolei, gdzieśmy pojechali właśnie na południowy wschód, to bez przerwy ulewy, to takie ulewy, że kilka razy dziennie. To tak leje jakby z cebra dosłownie, rzeka płynie. Wiecie, dosłownie jest coś okropnego. I to krajobraz też mój niepodobny jest jak u nas. Tam nie widać pól, tak jak u nas pola, takie przestrzenie, to zupełnie tego się nie widzi. To jest burz, dosłownie puszcza taka właśnie krajobraz, bardzo piękny zresztą. Palmy, palmy właśnie kokosowe są bardzo duże. Później są palmy oleiste, trochę niższe. Są później te drzewa bananowe. Znaczy takie mają liście też właśnie takie rozszczepane, trochę takie długie, bardzo długie liście są. Drzewa właśnie mangowe, drzewa pomarańczowe także. No i rośliny, jakie tam uprawiają właśnie, to nielicznie. Zresztą koło domu gdzieś ktoś tam ma jakiś kawałek właśnie uprawnego jakiegoś ogródka i tam uprawiają takie rośliny u nas nieznane. To jest kasawa. Kasawa jest głównym pożywieniem. Wszędzie reklamowana jest, że to jest główne pożywienie właśnie Nigerii. Wszędzie to w języku angielskim właśnie jest reklamowane w całej Nigerii. Kasawa. Jak to wygląda? Kasawa to jest takie bulwy olbrzymie, takie są niekształtne. I to w ziemi później to ucierają na taką kaszkę, żółtą kaszkę i tą kaszkę właśnie jedzą. Myśmy tego nawet nie próbowali, bośmy mieli swoje pokarmy, cośmy zupełnie inne pokarmy, nawet nie jadłem, nie wiem jak to jest. Jam później jest, no to ten jam tośmy jedli. Właśnie. Później są pataty. Pataty to zastępują ziemniaki, ponieważ tam ziemniaki w tych warunkach klimatycznych nie zawiązują się, więc pataty pełnią rolę naszych ziemniaków. Także normalnie takie plasterki to są mniejsze bulwy, takie podłużne, tak jak u nas topinambur. I to się później po ugotowaniu kroi w takie plasterki i to do mięsa się dodaje. To owszem, nawet niezłe to jest, można zjeść. No, są banany, bardzo dużo. Banany to są za bezcen, bo waluta tam jest, to jest właśnie naira, to jest tak nasza złotówka, a nasze grosze to są kobo. Więc za jednego kobo można dostać jednego banana. Właśnie, czyli 5 kobo, no to jest 5 bananów. Więc bardzo tanio właśnie jest to. Fasole. Fasole też jadłem, no to jedna mówię fasola, co nam przypominała trochę Polskę. Ale jak nas poczęstowali fasolą w jednym miejscu, w jednym zgromadzeniu, no to taki sos ten, który był przyprawiany, to coś podobnego nigdy nie jadłem, bo jak wziąłem do ust, to mi się dało to ogień dosłownie. Jeść tyle papryki i pieprzu, że paliło niesamowicie. No ale trzeba było zjeść, no bo nie było innej rady jeszcze palić, że dobre. Prawda? No i jedliśmy właśnie tą fasolę, trochęśmy zjedli. Mówię, że normalnie, jeżeli chodzi o burz, tam w ogóle szosy to są do rzadkości należą. Pomiędzy jakimi większymi ośrodkami to są szosy. Zresztą w złym stanie. A tak to są takie wycięte ścieżki po prostu w tym buszu afrykańskim. I tymi ścieżkami jeżdżą nawet samochodami, ci taksówkarze wszyscy jeżdżą. Najwięcej środkiem takim, najbardziej popularnym to jest rower. Na rowerze i to cała rodzina, angielskie rowery bardzo mocne. Widziałem po 5 osób nawet na jednym rowerze. To jest u nas niespotykany obrazek. Właśnie tak sobie jeżdża na tych rowerach. Całą rodzinę murzyn zabiera na ten rower i ciągnie. Właśnie. Ścieżki są, mówię, powycinane i to chodzą, mają takie prymitywne noże. Co dzień po tych ulewach to chodzą właśnie i wycinają te świeże pędy, bo to by zarosło za kilka dni. Tam by nie było śladu właśnie po tych ścieżkach. No i w tym buszu właśnie tam są te chatki. Jak to wyglądają te chatki? To jest dosłownie lepianki. Są takie nędzne, no u nas nie ma takich. Nigdzie się nie buduje, nigdzie nie spotyka. Gdzieś na jakiejś prowincji, no niespotykane. Ja nie wiem, czy 100 lat temu nawet były u nas takie lepianki, jak tam właśnie w tej chwili. Lepianka właśnie i kryta taką nędzną strzechą właśnie z tych liści palmowych. Widzimy, żadnych sprzętów, nawet prymitywnych sprzętów nie ma tam. Jest główny sprzęt, to jest mata, taka pleciona z traw. Na tej macie to właśnie tam siedzą i śpią. Czasem, jak jest trochę lepiej, to jest jakaś kłoda położona, służy za stół. Ani szafy tam człowiek nie zobaczy. Tam szafy, czy jakiegoś kredensu, czy łóżka, absolutnie tego nie znają. Cała rodzina właśnie to śpi tak pokotem na tych matach. Także mówię, dzieci do 10 lat przynajmniej to wszystko się chodzi bez ubrania zupełnie. Kompletnie. I to obojętnie, czy na wsi, czy w mieście, dochodzą właśnie wszystko w taki sposób. Więc mówię, krajobraz jest bardzo piękny, ale mówię, jeżeli chodzi o środki transportowe, to jest makabra. No ja widziałem, że mało gotowanych. Ja jeszcze powiem, jak tam jest właśnie, ale mówię, że właśnie o to chodzi, że mało gotowanych pokarmów spożywają ci murzyni. To wszystko raczej jest, raczej wszystko na surowo. W większości dlatego zdrowotność ma wiele do życzenia. Szóste, jak mówię, myśmy jechali z powrotem tą trasę, cośmy jechali do Port Harcourt samolotem, to później jechaliśmy autobusem. Jeden autobus na dobę leci. No tośmy tym autobusem właśnie pojechali, zobaczyć przynajmniej, jak to wygląda na trasie. Mówię, że jedna szosa z południowo-wschodniej właśnie części do Lagos, to jest przecież bardzo mało. Jest dlatego mało kursujących autobusów. Widzimy, że główny środek lokomocji, jak mówię, to jest rower, a w dodatku taksówki. Z taksówkarzami to się trzeba handlować tak, jak przed wojną z Żydami się handlowało właśnie dosłownie. To jest tak nieuczciwy sposób, właśnie są bardzo nieuczciwi, że on na taką odległość, bo przecież trudno wynająć taksówkę na 100 km. Wynajmuje się od jednej miejscowości do drugiej taksówkę. Taksówkarze żyją bardzo dobrze, bo oni mają, mówię, ile chce to bierze pasażerów. Było tak, że po 12 osób w taksówce. Jeszcze normalnie było tak, że w taksówce tylko taksówkarza. 3 osoby siedzi, on tak poprzek tylko siedzi i tak trochę kieruje. No, mówię, ile się da, ile się zmieści i ta milicja, ta policja właśnie gryjska nie interweniuje wcale. Ile chce, to za kurs też bierze, ile wytarguje. To była taka sytuacja, że na przykład jedziemy tam gdzieś 10 czy 15 km, mamy jechać, no ile to będzie kosztować? No to on mówi 10 najra. No to jest 10 najra, to jest 15 dolarów, wiecie, jakie ceny są. To dolar to u nas ma taką wartość, ale tamto dolar jest niewiele. Dolar 53 centów kosztuje najra. Właśnie. A za najra obiadu nie zje. Wiecie, absolutnie, to jest niemożliwe. Taka drożyzna. No i on teraz mówi 10 najra. No to ten brat angielski, on zaczyna się targować. Mówi, no to mówi, wracamy wobec tego z powrotem. Goodbye Nigeria, mówi. No to jedziemy z powrotem. Oni tam zaczęli. No to on później spuszcza 6 najra. No to jeszcze przecież za drogo. No to jeszcze później na 5. Już później zgadzamy się na 4. Już siedzimy w taksówce. Podjeżdża drugi. Jak jest w mieście gdzieś, to jest o tyle łatwiej. Podjeżdża drugi, pyta się, gdzie chcemy jechać. My już, mamy tu już bagaże ładujemy tutaj. A on mówi tu i tu. To on mówi za 3 najra, on się zgadza. No to my wtedy bierzemy, mówi, to już dziękujemy bardzo, przepraszam, idziemy tam. No to ten mówi, nie wysiadajcie, już siadajcie. On się zgadza już za 3 jechać tak samo. A już zgodzone było za 4. Widzimy. I w ten sposób tylko dzięki takiej konkurencji trochę, ale mówię, też kosztuje. Przez dzień czasu, jak myśmy chcieli tam zwiedzić, to trzeba było bardzo drogo właśnie płacić. Nas bardzo drogo kosztowało. A i później wymyśla ten jeden drugiemu właśnie za to, że on podbija właśnie. To jest coś okropnego. Jak to jest w ogóle, jeżeli chodzi, mówiłem, że telegram, który właśnie był wysłany przez ambasadę polską, przez amerykańską, to ja byłem, to po 5 dniach akurat przyszedł telegram. Akurat się brat angielski otrzymał ten telegram i później zaczyna się śmiać. No i daje mi ten telegram czytać. No i tam pisze właśnie, przyjechał z Polski i tu nie ma gdzie się podziać. No i telegram 5 dni, co można wyobrazić. Tam nie zatelefonuje tak jak u nas. Owszem, w Lagos, w mieście to są telefony, można dzwonić. Ale z Lagos do Calabar nie zadzwoni, absolutnie. Bo tam nie ma takiego połączenia tak daleko, że można tak zadzwonić. I dlatego i telegramy właśnie tak idą w taki sposób. Jednakowo, czy telegram, czy list wysłać, to jest to samo. Nie ma żadnej różnicy. Absolutnie. Dlaczego? Nie ma elektryfikacji. Elektryfikacja jest, na przykład w dużych miastach większych to jest elektryfikacja, jest prąd. To się bardzo często psuje, dlatego że oni nie są przygotowani jeszcze do samodzielnego bytu narodowego. Tak można powiedzieć śmiało, że to tak wygląda, tak jakby człowieka u nas, taki przykład bym dał, że do naga rozebrać i puścić do Puszczy Białowieskiej i powiedzieć, człowieku, jesteś wolny, możesz robić, co ci się podoba, nic mu nie dać absolutnie. To oni też tak wyglądają, absolutnie. Nic nie mają kompletnie, wszystko od podstaw trzeba budować, ani zakładów przemysłowych, nic, wszystko tylko handluje. Wszystko handluje właśnie, czym może, to wszędzie trudno się od handlarzy opędzić. Więcej sprzedających, jak kupujących. Turystyka jeszcze nie jest tak rozwinięta ze względów właśnie klimatycznych i ze względów tych właśnie bytowych. Więc dlatego jest bardzo, bardzo ciężko, mówię, elektryfikacji. Wszędzie w ogóle na prowincji to panuje tylko wszechwładnie lampa naftowa albo świece. Wszędzie wieczorem właśnie myśmy siedzieli tam przy świecach, przy lampie naftowej. Więc widzimy, że trudno nawet elektryfikować to. Dlatego, że takie budy ze względów przeciwpożarowych trudno by nawet było elektryfikować. To jest nie do pomyślenia właśnie, żeby można było to elektryfikować. Trzeba by w ogóle zmienić cały tryb właśnie życia, zmienić warunki socjalne, żeby można właśnie coś prowadzić. Natomiast jeżeli chodzi o główny środek masowego przekazu, To jest bęben. Bębnami zwołują dosłownie, właśnie jak potrzeba tam zwołać jakieś zebranie, coś, to bębnami, takie bębny właśnie. I tam mają sygnały szumowne i wiedzą, i tam z buszu powychodzi masę i 500 osób może zwołać jak trzeba. Albo jeszcze nawet tak, szef planu wysyła jakiś komunikat, chce przekazać do swoich właśnie tam poddanych, to wysyła z takim bębnem, tak jak kiedyś przed dawnych czasach w Polsce był taki stójkowy, to i tam właśnie jedzie i on tam bębni i od razu coś tam jeszcze parę słów dopowie. No i w taki sposób przekazywane są wiadomości. Więc w ogóle, jeżeli chodzi o zakłady przemysłowe, to wszystko jest bardzo mało. Są nawet zakłady niektóre polskie, znaczy Polacy tam budują niektóre zakłady przemysłowe. Handel to obce firmy, najczęściej to przemysł, znaczy i handel jest japoński. Bardzo dużo jest właśnie tam Honda, sprzedają te motory. Właśnie jest angielskie, właśnie są tak samo, angielski handel jest. Także bardzo jest mało. No mają też, owszem, handlują i sami też. Przy takich budach, jak się jedzie, to on ma taki stragan. Tam, gdzie mieszka w tej budzie, to jednocześnie ma stragan i tam sprzedaje różne towary. Sprzedają na krasie, nawet stoi beczka taka z paliwem, no i pompka jakaś tam prymitywna i tak sprzedaje tam. Nie wiem, jak to jest tam, na szklanki czy na litry sprzedaje jakoś tam właśnie tę benzynę. W taki sposób właśnie jest. W takich prymitywnych warunkach. Nawet stolica. Stolica Lagos jest duża. Pytałem się, ile mieszkańców. Zostanie wynotowali około 4 milionów w tej chwili. Ale wiecie, to jest jeszcze gorsze warunki jak na prowincji. Są, owszem, domy bardzo okazane, niektóre są. Wspaniałe są państwowe budynki, tam są wieżowce. Te są, owszem, możliwe. Albo są dzielnice, gdzie biali mieszkają. To, owszem, wygląda to dosyć imponująco nawet. Ale koło tych budynków zaraz to są slumsy. Dopiero pierwszy raz w życiu widziałem właśnie slumsy. Co to są? Te slumsy murzyńskie. To trudno jest opowiedzieć nawet, wiecie? Trudno nawet wyobrazić sobie, że ludzie tak mogą mieszkać. Wiecie, to jest... Budy są sklecone po prostu z takich blach starych jakichś. Nie ma nic absolutnie tam, żeby jakichś socjalnych urządzeń, przy tym to nie ma nic. Tak samo jak na prowincji, mówię, że nie ma żadnych sprzętów, tak samo i w tych slumsach. Bo przecież zaglądałem i widziałem. To jest, mówię, coś okropnego, jaki prymityw jest. I tak, mówię, mieszkają w takich warunkach, że tylko te szmaty są po trzy. W takim jednym pomieszczeniu to będzie jak połowę tego, to tam trzy rodziny będzie mieszkać. Takim razem właśnie mieszkają. Rodziny są liczne, bo wielożeństwo istnieje. Mają po dwie, po trzy żony niektórzy. To bogatszy jest. Rodziny bardzo liczne. I mówię, tak samo i w mieście. Do 10 lat przynajmniej dzieci to chodzą wszystko tak nieubrane. I mówię, nie ma absolutnie żadnych... mówię, ja sobie nie wyobrażam. Brudniejszego, no może są inne. Owszem, ja mówię, bo przecież całej Afryki to... Ale mówię, że u nas w Europie by nie spotkał. Nigdzie sobie nie wyobrażam takiego brudnego miasta, no jak Lagos. To jest niemożliwe. Wiecie, to... Samo to, że przecież nie ma, mówię, to są ścieki takie otwarte, kanały, bo przecież mówię, fizjologicznych potrzeb, to nie ma nawet gdzie się załatwić, to wszystko na ulicy. I tam, mówię, wszystko to płynie. Wieczorem to jak to zacznie wszystko fermentować, to nie można okna otworzyć, nie można nosa wystawić, wiecie, jak to wszystko potworny zaduch jest. No i nic dziwnego, że w takich warunkach to przecież i choroby i wszystko się mnoży. Tam się widzi masę właśnie ludzi chorych, masę kale, gdzieś te hajne medina właśnie choroby. Są takie powykręcane ręce, właśnie nogi. No, potworny widok jest właśnie, i mówię, trudno sobie wyobrazić, że ludzie jeszcze mogą tak mieszkać. To są ludzie. Mówię, u nas zwierzęta domowe to przecież na wsi, jak się buduje teraz te obory czy stajnie, to przecież dużo lepsze są. O 300% lepsze jak te właśnie mieszkania, gdzie tam mieszkają. A do tego mówię na ulicy. Na ulicy, samej ulicy te się ciągną te właśnie te slumsy i dzieci razem, kozy, takie malutkie kuski właśnie to i te kuski razem, kury trzymają, to wszystko razem. Mieści się w jednym pomieszczeniu. No w taki sposób właśnie mówię, że to trudno sobie nawet wyobrazić, mówię, i porównać nawet gdziekolwiek, żeby to, no chyba u nas nigdy tak nie było tutaj. Ja sobie nie wyobrażam, żeby tak mogło być w Polsce, jak tam właśnie wygląda. Jest dużo, też mówię, ponieważ jeszcze na temat powiem jeszcze, na temat ogólnej kultury i oświaty, ale jest dużo też i złodziejstwa. Tam ostrzegali nas Polacy, którzy już mieszkali dłuższy czas, że wieczorem bardzo niebezpiecznie się pokazać w tych dzielnicach murzyńskich. Tak w tym slumsach w okolicy, bo mówi, że są wypadki, że można dostać nożem w plecy. To jeszcze jest normalna rzecz. Właśnie złodziei masę, właśnie także. Jest bardzo, bardzo przykry właśnie widok, jest nawet popatrzeć na to, jak się tam widzi. Jeżeli chodzi o poziom właśnie ogólny, oświaty i kultury, to szkoły, nie wszyscy mogą chodzić do szkoły, dlatego że szkoły są płatne. Kogo stać, to wysyła dzieci do szkoły, a kogo nie, no to rząd jeszcze w tej chwili nie potrafi zapewnić podstawowego wykształcenia nawet właśnie takiego. Są szkoły średnie, są nawet, są uniwersytety i badan jest uniwersytet. Nawet spotkałem jednego dyrektora uniwersytetu, jak jechałem właśnie, który jechał tam. No ale mówię to, ci, którzy stać na to, to mogą sobie pozwolić na to. Charakterystyczny widok. Gdzie tylko właśnie idziemy do szkoły, wśród dzieci, to wiecie, tam wszystko to noszą. Kobiety, jak idą, to noszą na głowach. Największe ciężary to wszystko na głowach właśnie noszą. Jakieś tam misy niesie właśnie, czy jakiś tobok, to wszystko na głowie. I dzieci idą do szkoły, taboret niesie też. Wszystkie dzieci taboret to na głowie niesie. Ale on nie niesie ten taboret na to, żeby tam siedzieć na tym taborecie. On siedzi na ziemi czy na macie, ale on taboret ma na to, żeby sobie położyć zeszyt i żeby mógł pisać. To na to widzimy. W taki sposób to wygląda obrazek. Do szkoły z taboretem, z powrotem właśnie z taboretem. W taki sposób właśnie to wygląda. Więc nic dziwnego właśnie, że jak można mówić o postępie, jeżeli właśnie takie są warunki, że oświata nie jest tak po prostu rozpowszechniona. Zdecydowana większość, to mówię, i dzieci, takich już podrostków, i starszy, to wszystko handluje. Wszystko, jak się tylko pojawić, to od razu siłą narzucają swoje właśnie te towary. Tak pod nos po prostu i tak na siłę. To od razu kilkunastu leci właśnie tych podrostków i żeby coś kupić. No to niemożliwe. Mówię, jaka jest różnica w cenie? Jakby ktoś tam nie był, to by tak został nabity po prostu, jak to się mówi, w karafę po prostu. Bo handlują czym się da. Na plaży, jak byliśmy na plaży, przyjeżdżamy na plażę. W niedzielę, jak mówię, wtedy zanim się spotkałem jeszcze z braćmi, to pojechałem z tymi właśnie Polakami z placówki handlowej na plaży. No to przyjeżdżamy, to do plaży samej nie podjedzie. Zatrzymujemy się trochę dalej. No to już patrzę się, leci ze trzech murzynów, takich młodych, na to, żeby samochodu pilnować. No to godzi się, żeby jednego zgodził, żeby pilnował tego samochodu. On tam będzie siedział, żeby pół dnia miał siedzieć. On już dobrze pilnuje tam, żeby ktoś coś nie rozkradł, to on już pilnuje na to, żeby właśnie tam zarobić te parę kobo, prawda? To on tam siedzi właśnie i pilnuje. Na plaży handlują wszystkim. Nie tylko bananami, owocami, czy to Fanto właśnie napój taki mają pomarańczowy. Nawet dobry właśnie ten napój jest. Ale handlują czym się da. Wszystkim, nawet zegarkami. Zegarki takie noszą i to jest, nie wiem jaka to firma wypuszcza taką lipę. Właśnie tak jak to u nas te niemieckie, nerdowskie są takie tanie zegarki po 200 zł. To oni tam mają takie właśnie zegarki. Omega. Pisze właśnie Omega na tym zegarku. Ale gdzież to Omega, to nie jest przecież oryginalna Omega. Ale Omega i te zegarki też. Jeden z Polaków tam chce kupić ten. Bo proszę sobie wyobrazić, jaka jest właśnie, jak trzeba być bardzo ostrożnym. Bo jaką cenę dał? Pyta się, ile za ten zegarek? Mówi 30 najra. No a Polak mówi 2 najra daje. No i ten się zgadza za 2 najra. No, popatrzcie się, to przecież u nas to by się nie zorientował. Powiedział, jak 30, to by połowę przynajmniej tak dawał. A ten powiedział 2 najra, później się śmiali. No i jednak się zgodził za 2 najra. Dlatego mówię, nie wszystkich w tej chwili, no niemożliwe. Tak jak mówię, nie wszyscy mają szkołę, tak samo dla wszystkich nie ma miejsc pracy. Nie ma, bo mówię, to są wszystko, to jest kropla w morzu, jeżeli są jakieś tam nieliczne zakłady przemysłowe. Nie wszyscy znają język angielski też, to myśmy się przekonali też, jak gdzie byliśmy właśnie na prowincji, chociaż to jest język urzędowy w całej Nigerii, ale nie wszyscy znają właśnie język angielski. No, kiedyś bracia mówili, ci, którzy właśnie tam angielscy tak rozpowszechniali taką informację, że tam nie ma kościołów katolickich. Ale okazuje się, to nieprawda jest. Są kościoły katolickie. Dosyć dużo jest tych kościołów. Jest tak, jak to wygląda właśnie. W praktyce to wygląda w ten sposób, że południowa część Nigerii to chrześcijańskie właśnie wyznania przeważają. Chociaż widziałem meczet mahometański w Lagos. Przechodziłem właśnie. Ale północna z kolei to jest właśnie tylko mahometańska religia. Ale jeżeli chodzi o religię, one są jednakowo przez władze traktowane. Czy religia mahometańska, czy chrześcijańska. Jeżeli są święta chrześcijańskie, to święcą wszyscy. Znaczy i mahometanie, i chrześcijanie. Jeżeli jest święto mahometańskie na odwrót, to święco znaczy wszyscy znowu i chrześcijanie, i mahometanie. I był taki wypadek, jeden właśnie podam dla przykładu, że był poniedziałek. Coś tam mieliśmy załatwić, gdzieś pójść, ale tam od razu mówią ci bracia, że to dzisiaj nie załatwi, bo to dzisiaj jest święto. A ja tak oglądam do kalendarza, mówię, wcale nie widzę, żeby to było jakieś święto. A mówi, nie, to jest święto, mówi, muzułmańskie. Święto mahometańskie, jakieś święto żniw. Mówi, dzisiaj już nie załatwi, bo już wszystkie urzędy są nieczynne, nic nie załatwi, absolutnie. No to widzimy, że są, mają prawo obywatelstwa jednakowe, znaczy chrześcijańskie, znaczy chrześcijańska religia i mahometańska. Kościoły, tak jak mówię, są katolickie, są kościoły baptystów, są kościoły metodystów. Kościół to wygląda też tak, wiecie, nie tak. Nie myślcie sobie, tak wygląda kościół jak u nas. Są tylko do nielicznych wyjątków. Należy, że gdzieś tam jest budynek murowany. Okien to tam zasady nie ma nigdzie, bo niepotrzebne te okna właśnie. To są tylko miejsce na okno, prawda, żeby było widno. Ale tam nie oszklone nigdzie wcale. Nie ma oszklonych właśnie budynków. Ale najczęściej to kościoły są też takie lepianki z gliny, tylko trochę większe. Lepianka z gliny i taka nędzna strzecha i tylko krzyżyk tam jest właśnie, który znamionuje, że to jest kościół, no ale napis jest. Z kolei tablica informacyjna, jaki to jest kościół. Są kościoły właśnie Armii Zbawienia nawet, która u nas nieznana jest właśnie. Są Świadków Jehowy, też właśnie są miejsca, gdzie są legalnie się zgromadzają, tam legalnie dosłownie to jest. Niektóre budynki właśnie to są murowane, mówię, co można spotkać. A w większości to, jak mówisz, to są też gliniane lepianki, właśnie takie żerdzi zbudowane, gdzieś tam wyplecione jakąś strawą i później to glino oblepione z zewnątrz i wewnątrz. To popękane, to tak wygląda wstrętnie, nigdy wewnątrz nie jest bielone ani tam malowane, tylko tak szaro, jak się wejdzie, właśnie tak jak do grobowca, nic wcale nie ma. No w ten sposób właśnie tak to wygląda. No i teraz chciałem właśnie powiedzieć istotną rzecz, jak to wygląda. Oni się nazywają w tej chwili, ci właśnie, do których jechaliśmy, tam ci bracia, nazywają się Studenci Biblijni Nigerii. Tak się nazywają. Taką sobie przyjęli nazwę. W jaki sposób doszło do tego, że myśmy tam się zapoznali po prostu z nimi, że w jaki sposób oni nawiązali kontakt? Więc jak mówię, że jakieś przed 2 laty słyszeli audycję gdzieś w języku angielskim, w radiu, i gdzieś tam bracia angielscy podali adres również w Polsce. Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce. I oni właśnie, jak ten adres sobie zanotowali, to napisali list do Krakowa. Napisali list właśnie do Dąbka. To wszystko było napisane po angielsku, także ten list trochę długo szedł. Cały adres po angielsku wypisany, ale w końcu rozszyfrowali jakoś ten list dotarł na miejsce. Ja byłem w Krakowie w tym czasie, brat Dąbek mówi, wiesz co tu napisali z Nigerii? Nie wiem, co to jest napisane, mówi, może byś to przetłumaczył, jakoś mówi, odpisał, bo nie wiem, co tam jest. No to ja wziąłem, to przetłumaczyłem. No i zacząłem pisać. No oni się przyznają, że są badaczami Pisma Świętego, są studentami biblijnymi, więc zacząłem korespondować i pytać się, czy oni w ogóle znają naukę właśnie badaczy Pisma Świętego, czy w ogóle mają pojęcie. Okazuje się, że nie. Nawet ten sekretarz międzyzborowy to powiedział, że on tylko słyszał o takiej nauce, ale nigdy nie ma żadnych podręczników, nie mają nic, nie mają. Więc ja mówię, cóż, angielski język to trzeba z angielskimi brać. I właśnie skierowałem, dopiero wziąłem adres, ten dałem właśnie do angielskich braci i angielscy bracia dopiero zaczęli im wysyłać tam literaturę. Angielscy bracia pojechali pierwsi na kilka dni, tylko właśnie tam pojechali. No a później dopiero doszło do skutku właśnie, że w zeszłym roku 2 braci angielskich pojechało na dłuższy pobyt. Oni już byli, zanim ja tam pojechałem i później ja jeszcze dokooptowałem jako trzeci. Więc jak mówię, jak te zgromadzenia wyglądają właśnie tych czarnych braci? Tak jak klimat, jak się krajobraz Nigerii nie da się porównać do Polski, tak samo i te zgromadzenia wcale niczym nie przypominają naszych zgromadzeń. Kompletnie. Wiecie, to jest nie do pomyślenia. Zresztą widziałem tak samo trochę od czasu do czasu, na ile czas pozwolił, to mogłem patrzeć, jak wygląda nabożeństwo w innych właśnie ugrupowaniach religijnych. Więc mniej więcej to jest podobne. Wiecie, Murzyni to mają zupełnie już we krwi. Że to jest zupełnie inaczej. Oni tak nie będą siedzieć jak my. U nas na przykład śpiewamy pieśń, to śpiewamy, a u nich nie. U nich jak śpiewają pieśń, to wszystko jest w ruchu. Oni wszyscy właśnie klaszczą, chór jest, to chór właśnie na bębnach, zaczyna tam grzechotki jakieś właśnie, tam zaczyna bębnić i to jest w ruchu. Mało tego, wstają i zaczynają pląsać, takie pląsy, jak taniec. Zaczynają właśnie tak w koło chodzić. Z początku to ja się tak patrzyłem na to, jak na cyrk jakiś. Tak się bracia ci angielscy patrzyli na mnie, ten brat jeden młody, ten to tak się przyglądał, uśmiechał się i na mnie patrzy, jak ja reaguję. To z początku to mnie to też bardzo dziwiło, no strasznie mnie to dziwiło. A później przyzwyczaiłem, to już mi to absolutnie nie sprawiało takiej wielkiej różnicy. Przyglądałem się, normalna rzecz. Widzimy, że mówię, że normalnie i to śpiewają, śpiewają właśnie, mówię, po angielsku śpiewają, mają śpiewniki angielskie, a najwięcej tych braci, gdzie myśmy tam mieli kontakt z południowo-wschodniej części, to jest język efik. Jest kilka języków, bo tam jest. Ale najbardziej właśnie, no jakieś ponad 20 do 30% Nigeryjczyków właśnie mówi tym językiem efik. Więc jak mówię, że rozpoczynanie zebrania to jest bardzo długo ta część artystyczna, byśmy mogli, to trwa. Bardzo długo te przyśpiewki. Ale to nie jest tak, żeby śpiewali pieśń. No owszem, zaśpiewają czasem pieśń, ale najczęściej to tak, że jedna przyśpiewka. Bo tak to jest. Śpiewają po 50 razy przynajmniej, tak. I to tylko grzechotki właśnie, bębny i tak śpiewają. Na przykład takie niektóre to takie przyśpiewki, na przykład I know that Jesus died for me, I know. To znaczy po polsku znaczy tyle, co ja wiem, że Jezus umarł za mnie, ja wiem. Tak, a później znowu jest takie vivat my Savior, alleluja. I tak, śpiewa z 50 razy, później jeden staje i tak przerwie głośno, ten starszy. I tak, hallelujah! No to wszyscy halleluja, znowu krzykną. I znowu jakąś inną przyśpiewkę zaczynają. I mówię, nigdy nie kończę tej pieśni, tylko jedną jakąś strofkę wezmę i tak kilkanaście razy po kilkadziesiąt powtarzają tę strofkę. I tak się upajają właśnie tym takim, mówię, tym szumem, tym rytmem. Dzieci małe, najbardziej to właśnie byłem zdziwiony, bo dzieci siedziały tak na przodzie, właśnie takie małe, maluchy, takie mówię, po trzy, po cztery, po pięć lat. Siedziały te dzieci i te dzieci tak rytmicznie umiały klaskać. Tak klaskały rytmicznie i wiedziały właśnie kiedy i tak śpiewać. No to najbardziej te dzieci mnie właśnie tak dziwiły, jak się patrzyłem na to wszystko. To było strasznie zdziwione. Ale mówię, sam charakter zebrań to też zupełnie inny. Jak to wyglądało, właśnie to wszędzie już było jednakowo. Gdzieśmy tam byli, to tak. Z reguły wszędzie było, w każdym pomieszczeniu, gdzie oni tam mieli te nabożeństwa, to było tak, że stół był tutaj o tak przy oknie. To był właśnie stół honorowy, gdzie nie wolno nam było siadać gdzie indziej, tylko dla nas takie honorowe miejsca już tam rezerwowali i trzeba było tam iść, bo nie pozwolili gdzie indziej siąść, tylko od razu tam od razu miejsca. Wszyscy byśmy tam szli. Oni już śpiewają tam, nawet nie przerywali, śpiewają, bębnią, klaszczą, a my w tym czasie wchodzimy i tam zasiadamy. Jak już się wyklaskali, wyszumieli, tak fest, to wtedy właśnie staje ten, we dwóch stawało, zawsze dwóch. Jeden staje właśnie, mówi po angielsku, a drugi mówi w języku epik. No i zaczyna się prezentacja. Ta prezentacja to nas nieraz nudziła, bo to trwało z pół godziny samo prezentowanie. Jak to się odbywało? Więc zaczyna mówić ten brat. Jeden mówi, no to mówi, teraz przedstawiam tutaj, mówi, gościa ze Stanów Zjednoczonych, wymienia tam jego byłe i niebyłe zalety, różne tam wymienia właśnie, to jest bardzo dobry brat, bardzo dobry student biblijny, tam przecież nie znał tak, ale zaczyna tak w ten sposób mówić. No i przedstawia go. Nazywał się Kwiatkowski, chociaż po polsku nie umie, bo jego ojciec był właśnie Polakiem, ale on już, ale nigdy nie powiedzieli Kwiatkowski, tylko Kikawski. Tak, w ten sposób przekręcali jego nazwisko. No to ten wstaje, no i zaczyna, znaczy przywitał się z nim, no wszyscy oklaskami, znaczy znowu tak. Później, teraz następnego brata przedstawiam i znowu przedstawiam, mówi, później znowu brat Handel. No i przedstawia. No to ten brat znowu wstaje i tam coś powiedział, God bless you, albo tam jakieś słowo znaczy, no w ten sposób właśnie to było. Później przedstawia mnie, to tu przyjechał brat z Polski, z dalekiej północnej Europy i tak dalej, tam tłumaczy. A później jak przedstawił nas, to później przedstawianie starszych znowu miejscowych. Znowu zaczynał każdy mówić, każdy znowu idzie, z nami się wita. Po kolei starszych przedstawił, to później przewodniczącego chóru przedstawia znowu nam. Przedstawia przewodniczącego chóru i tak tych nazwisk nie pamiętaliśmy, Murzyńskich, ale przedstawia, później przedstawia cały chór. Nawet siostry niektóre zasłużone tak w jakiś sposób w tym zgromadzeniu to przedstawia. A później mówi, a to wobec tego całe zgromadzenie znowu przedstawia. Tych wszystkich maluchów, tych dzieci, to wszystko całe zgromadzenie. No i oklaski i zaczynają wtedy śpiewać. Zaczynają znowu śpiewać i mówię, jak chodzą tak sobie w kółko, to wtedy jest taca wyłożona i tak datki dają takie po parę groszy w tym czasie. Takim tanecznym ruchem idą właśnie koło tej tacy i tak wszyscy tam składają po parę groszy. W taki sposób. I mówię, jak już wykład jest, no to też wykład się odbywał zawsze w ten sposób, że z naszych braci ktoś mówił po angielsku, no i jeden tłumaczył w języku efik. Na język efik właśnie przekładał to. Ja się nauczyłem kilka słów w języku efik. To było tak, że jak na przywitanie, to właśnie mówiłem te kilka słów, jak powiedziałem, to entuzjazm był taki, że aż podskakiwali wszyscy, jak powiedziałem to właśnie w ich języku, jak ich tam przywitałem. Nauczyłem się. To mówię, że no, wykłady na ogół krótkie. Nie lubią długich wykładów, tylko raczej bardzo krótkie były. Zresztą sami nawet mówili 15 minut, 20 minut, to tak w ten sposób, żeby mówić. I myśmy tak, i mówię, odwiedzaliśmy bardzo dużo właśnie zgromadzeń. Więc niektóre osoby, ja mówię, że trudno jest tam powiedzieć w tej chwili, ile tam jest prawdziwych braci. Gdyby tam wypadło nam, to jest trudna sprawa, wiecie. Niektórzy są, niektóre, to zależy od starszych. W niektórych miejscach są zgromadzenia takie, że na poziomie. Myśmy tam odwiedzili jakieś około 30 zgromadzeń różnych. Już tam byli przygotowani, już tam gdzieś te bębny dotarły do nich, że już wiedzieli, że my tam przyjeżdżamy. To właśnie to niektórzy... Ale jak niski, prymitywny poziom myślenia niektórych, to znowu taki przykład jeden. Nie będę mówił wszystkiego, bo to czas nie pozwoli, bo można by całą noc opowiadać, aby wszystkie wrażenia chcieć powiedzieć. Ale powiem właśnie, to było też zgromadzenie jednym. Jak jechałem stąd, to mi jeden z braci angielskich, z którym się spotkałem w Warszawie, co przyjeżdżał tutaj na krótko, to się pytałem, co by mi tam należało, co by było wskazane tam zabrać. A ty nie bracie, przede wszystkim dużo cukierków, bo oni bardzo lubią cukierki, mówi. Mówi, obojętnie, czy starzy, czy młodzi, to dużo cukierków lubią. Więc ja wziąłem tych cukierków parę kilogramów. No i wszędzie, gdzie pojechałem, to tych cukierków miałem. No i tam przyjechałem też do jednego zgromadzenia. Myśmy jechali rzeką, tam pod nogą Niger. Tam jest bardzo, właśnie delta dosyć, ma kilkanaście tych nawet, właśnie to do rzeczy. To jest bardzo ciekawe właśnie tam. Niger jest zresztą duża rzeka jest, bo później przez samą rzekę, przez Niger przejeżdżaliśmy, to To jest dużo szersza jak Wisła, właśnie w Warszawie. Jest bardzo szeroka. Myśmy tam przyjechali właśnie i tam mieliśmy zebranie. No dosyć ciekawe to było, wiecie. Jakieś czekali na brzegu, myśmy motorówką tam pojechali. Czekało na brzegu trzech tych murzyńskich braci. Już wiedzieli o naszym przyjeździe. Nas tam zaprowadzili, gdzie miał być nawet dosyć możliwy budynek. Tam był murowany, gdzieśmy tam mieli mieć to zebranie. Mieliśmy zebranie, no po zebraniu ja wziąłem te cukierki, no i zacząłem częstować dzieci, bo dzieci jest dużo. Ale później patrzę, że i starzy. Bardzo dużo już. Ja już patrzę, cukierków mam mało, a tu rąk coraz więcej tych cukierków. Więc nie wiedziałem, co zrobić w końcu. I tak mówię już im, że nie ma więcej, ale wszyscy ręce trzymają. No jeszcze wiecie, taki poziom jeszcze bardzo niski myślenia niektórych. No i w końcu tak mi przyszło po prostu odruch taki, bo nie przemyślałem nawet tej sprawy, tylko tak rzuciłem. Jak gdyby rzuciłem tak w nich te cukierki, dosłownie na nich. To wiecie, się zrobiło kłębowisko. Od razu wszyscy za tymi cukierkami. To te, myślałem, te dzieci pozabijają, ci starzy, wiecie. To ja się zawstydziłem. Te dzieci, mało nie roztatowali te dzieci tak wszystko cukierkami. Dzieci niektóre na twarz upadły w piasek, musiałem ich wycierać. No a oni się nie zawstydzili wcale tym nawet. Mówię, to byłem strasznie zdziwiony. Dla mnie to takie wywarło bardzo, a oni jeszcze taki właśnie niski poziom myślenia niektórzy. No niektórzy są, owszem, bardzo logiczne pytania nawet potrafią stawiać. Byliśmy tam w jednym miejscu, co takie zgromadzenie, którego też nie zapomnę, to bardzo przyjemne zgromadzenie. Tam brat Kandel, który był dłużej, najdłużej, on pierwszy tam był, to on, jak myśmy tam mieli odjeżdżać, byliśmy kilka dni w tym ośrodku, odwiedzaliśmy okoliczne zgromadzenie, ale tam z powrotem na nocy przyjeżdżaliśmy. To oni urządzili taki wieczór pożegnalny. Byłem podziwiany właśnie, jak oni to chcieli urozmaicić. Po prostu było tak, że i wiersze były na cześć Kandela. On sobie przecież tego nie życzył, no ale tam nawet wiersz był deklamowany. Później jakieś dwie siostry wystąpiły, pieśń zaśpiały w duecie. No różne takie właśnie były ciekawe. I tak podkreślali to, że brat Kandel bardzo dużo im pomógł. Że on im pomógł zrozumieć właśnie symbolikę Ewangelii. Tak właśnie to podkreślali. No bardzo przyjemny tam taki nastrój był, trzeba przyznać. Właśnie i mówię, można było zauważyć tam u nich niektórych odruch takiej inteligencji, można było zauważyć w tym zgromadzeniu właśnie, jak mówię. Bo jak oni tak na wesoło to właśnie trochę chcieli właśnie to zrobić. Jak brat Kandel stanął i też powiedział coś, pamiętam kilka słów, coś tak, to oni się tak śmiali, ta młodzież, no bardzo przyjemna młodzież zresztą była ta murzyńska. Ale jak otworzył Biblię i coś miał z Biblii powiedzieć, to od razu wszyscy mówili, cisza, już nie wolno. Nie wolno żadnej wesołości, żeby nie było. Także mieli właśnie ten refleks taki dosyć inteligencji, żeby właśnie zachować się jak należy w takim wypadku. To owszem były. No, mieliśmy takie bardzo przyjemne wydarzenie w jednym miejscu, że zaprosili nas do baptystów. Dowiedzieli się baptyści właśnie, że tam, że tu przyjechali też, są goście i oni nas zaprosili, to było z 15 kilometrów. I jak mówisz, na rowerach nas tam młodzi właśnie ci murzyni zawieźli nas na rowerach. Pojechaliśmy tam. No tośmy widzieli, zanimśmy doszli tam, tośmy widzieli, jak ci idą. Tam miał być chrzest się odbyć właśnie tych baptystów. To ci kandydaci do chrztu, tam było jest około 10 osób, to białe takie szaty właśnie mieli pozakładane. W białych szatach szli właśnie, ale nie widzieliśmy samego chrztu. Przyjechaliśmy, to tam chór, no trzeba przyznać, że bardzo pięknie chór śpiewał. Oni mieli tak ślicznie chór zorganizowany, najpiękniej śpiewali tam. Właśnie mi się tak bardzo podobało. Właśnie, no to brat Kwiatkowski, ja miałem tylko takie o Polsce trochę powiedziałem im właśnie tym baptystom, a brat Kwiatkowski wziął wykład, to dosyć trudny. Ja podziwiałem, myślę sobie, to za trudny wykład, bo tłumaczył, to było o trzech przymierzach. O trzech przymierzach wykład wziął, no to ja sobie myślę, bardzo trudny. A oni tam siedziało dosyć dużo tych baptystów. I też niektóre jego wypowiedzi oklaskami też nagradzali właśnie. No to jednak rozumieli. Bardzo wysoki poziom był tych słuchaczy. To ja byłem bardzo zdziwiony. Bardzo zdziwiony byłem właśnie, że taki wysoki poziom. Okazuje się, tam już niektórzy tam z Epifanii tam już byli podobno w tej okolicy i oni trochę już zaczerpnęli do tej wiadomości. Także ja byłem i później nas przyjęli jeszcze. Ugościli nam w domu tego właśnie miejscowego, tego pastora, to jeszcze nas tam takie delikatne przyjęcie właśnie, także nas bardzo, bardzo przyjemnie nas tam przyjęli. No mówię, w niektórych zgromadzeniach to bardzo, naprawdę taki przyjemny nastrój. Nie zapomnę, no niektórzy, jak mówię, z tego miejsca coś mi tam szli, nawet co taki nieprzyjemny ten dysonans wywoła ta scena z cukierkami. Ale mówię, jeżeli chodzi o niektóre osoby, no to byłem można podziwiać, jak modlili się, to oczy zamknięte, wszyscy właśnie tak, no widać naprawdę wielką gorliwość i pobożność. Jak nas odprowadzali do tej motorówki, to było jakieś może tam ze 3 kilometry, to jakieś ze 150 osób poszło tak z nami i śpiewali całą drogę, tak szli właśnie, śpiewali, za szyję nas tak objęli właśnie i tak nas prowadzili do samej motorówki. To ja później zdjęcia robiłem tam właśnie, już w motorówce siedzieliśmy, to jeszcze niektórzy wpadali do wody, żeby rękę jeszcze podać na pożegnanie, jeszcze tak jakśmy odjeżdżali. To ja odjeżdżałem na rzece jeszcze, byłem właśnie, to też, żebyśmy tak właśnie pokazywali takie gesty, nie? To taki entuzjazm niesamowity właśnie tam był. Tak nas bardzo... I mówię, że na tyle, że tam jest biedny naród, bardzo bieda jest, ale jak nas później chcieli po prostu, no, czym mogli, to chcieli nas ugościć. Niezależnie od tego, że tam dali nam właśnie, kupili te napoje, chociaż wiem, że to nie było im łatwo, kupili właśnie chłodzące napoje, żeby nas poczęstować. To jeszcze na drogę starali się nam mówię, myśmy jechali, taksówkę przecież wynajętą mieliśmy, to jakśmy objechali kilka zgromadzeń, to tak jak ksiądz po kolędzie sobie przypomniało mi się. Oni to dawali z dobrego serca i nie można było im odmówić. To my jedziemy z powrotem, to mamy trzy kuski małe takie, wiecie, nam związali, żywe. Trzy kuski mieliśmy w bagażniku, trzy kury, chyba skopę jaj, kurzych właśnie tam było, bananów, kasawy, tej nakłady nam tyle, żebyśmy z tydzień chyba tym mogli żyć. Tyle nam naładowali właśnie. No i nie można było się właśnie wymówić. Takie to było właśnie, taka serdeczność właśnie była. No, naprawdę można podziwiać. W jednym zgromadzeniu byliśmy takim, no nie powtórzę tych nazw, bo w tym raporcie to napisałem, bo to miałem ponotowane. To jest na przykład trudno wymówić niektóre nazwy. Ikot, Akanuak, Ikono. Taka miejscowość. 25 października zapisałem sobie, była w jednym zgromadzeniu tam w tej okolicy, gdzieśmy tam najdłużej tak mieszkali. Też tak, taka przyjemna scena. Brat Kando gdzieś tam miał zapisane, chociaż on nie jest Polak, ale gdzieś po polsku kilka słów. I tam siostry takie, co nam usługiwały do stołu. Właśnie mieliśmy tam wydzielone kwaterę. Oni nam zapewnili warunki takie zbliżone do europejskich przynajmniej, żeśmy mieli warunki właśnie i lokalowe, ale mówię, jak oni mieszkali, no to nikt nas nie mógł przyjąć tam, wiecie, z tych braci to niemożliwe, żeby mógł nas przyjąć, bo byśmy tam, no nie byłoby gdzie tam przyjąć, w tych warunkach, jak bracie naświetliłem. A nam starali się stworzyć takie warunki, żeby przynajmniej zbliżone do europejskich. I tam właśnie, mówię, w jednym miejscu mamy to zgromadzenie, właśnie jest zebranie, no i taki stary murzyn wystąpił po wykładzie. Brat Kwiatkowski wtedy wykład miał i taki stary murzyn wystąpił, ale nie mówił po angielsku, tylko w języku efik. I tak głośno mówi coś. Głośno zaczyna mówić. Ja nie wiedziałem, czy on dobrze mówi, czy źle, ale później słyszę, że tam oklaskami. Niektóre właśnie jego fragmenty przemówienia przytakują. A ten brat słuchał, ten, który tam był miejscowy, starszy, słuchał, co on mówi. No i w końcu nam zaczyna tłumaczyć, co ten stary murzyn mówi. I ten stary murzyn mówi tak, że drodzy bracia biali, mówi, bardzo się cieszę, że was widzę. Białych braci, po raz pierwszy mam możliwość widzieć białych braci. Wy się nie dziwcie, bracia, i nie patrzcie na nas, że my jesteśmy czarni. Mówi, że mamy czarną skórę, ale zapewniam was, że mamy białe serca. Mówi, serca te zostały wybielone przez Ewangelię, mówi, naszego Pana Jezusa Chrystusa, która też jest czysta i biała. Tak w ten sposób właśnie podkreślił to. A później... No, odruch taki po prostu był, bo tak przyklęknął koło brata Kwiatkowskiego i mówił, bracie, biały pobłogosław mnie teraz, tak powiedział. No, byliśmy zaskoczeni, brat Kwiatkowski też, ale wziął, położył ręce, bo tak na ramionach i głośno się pomodlił właśnie. I on później powstał, podziękował, no i później mówi, a teraz ja bym miał jedną prośbę jeszcze do braci. Widzę, że macie aparaty fotograficzne, żebyście mi zrobili zdjęcie dla mnie, starego murzyna. Chciałbym mieć zdjęcie, mówi, żebyście mi zrobili. No i myśmy to chętnie zrobili, zresztą nie tylko jemu, bo w ogóle się Nigeryjczycy bardzo lubią fotografować. Tośmy zrobili tych zdjęć sporo. Właśnie jego też utrwaliłem, właśnie tego starego murzyna. No to było bardzo, bardzo wzruszające właśnie przyjęcie w niektórych miejscach. Nie ulega wątpliwości, że tam są niektórzy tacy, to się daje zauważyć. Że niektórzy uważają może, że jak być chrześcijaninem, to jest okazja, żeby dostać pewne właśnie jakieś datki, czy prezenty, czy jakieś finansowe, po prostu finansową pomoc. Więc widzimy, że... Ale dużo jest gorliwych. Daje się zauważyć, że niektórzy bardzo, bardzo się cieszą, jeżeli mogą coś się dowiedzieć z Pisma Świętego. Mają też Biblię w języku angielskim, mają w języku efik też. Niektóre teksty to były odczytywane, że jak z angielskiej Biblii, to później właśnie z języka, w języku efik też była czytana właśnie Biblia. No, później już blisko, gdy nasz już kres podróży się zbliżał, jakie tam trudności są pomiędzy braćmi? Jest taka trudność, że jak mówię, ze względów komunikacyjnych, to bracia ci nie mają łączności. Na przykład w Lagos jest kilku braci, to nie wiedzą wcale, nawet nie znają tych braci tam z południowo-wschodniej części Nigerii. Wcale nie znają, bo nie mają kontaktu zupełnie. Nie jest możliwość tak podróżować jak u nas. Teraz przed samym odjazdem brat Kandel został. Jak ja już odjeżdżałem, brat Kwiatkowski miał odjeżdżać już do Stanów Zjednoczonych, a ja do Polski. to było, było zaprogramowane spotkanie wszystkich starszych ze wszystkich okręgów, żeby przyjechali do Lagos i tam tydzień czasu, żeby mieli możliwość jakoś uzgodnić wspólny program działania. Bo trzeba przyznać, że oni są tak odizolowani, że nawet poglądy różne to mają zróżnicowane. Nawet pewne poglądy, no bo kto ma ich, to po prostu tam im po prostu korygować. Pewne błędne nieraz poglądy, które im się wyłaniają. Nawet spotkaliśmy taki pogląd w jednym miejscu, no bardzo przyjemny brat. No ale tak, taki pogląd sobie uroił, właśnie, że Duch Święty jest osobą. No. No i w ten sposób i zaczyna to propagować. No później byśmy mieli możliwość z nim dyskutować wieczorem, jakiś przytoczyć kilka tekstów, no to na te teksty nie umiał dać odpowiedzi i te teksty go trochę zahamowali właśnie, jak myśmy mu dali właśnie pod rozwagę. To są niektórzy... I teraz miało być właśnie to spotkanie. Jaki był rezultat tego, trudno mi powiedzieć. Czy brat nawet ten wytrzymał? Tam dłużej miał dwa tygodnie jeszcze być, bo zachorował. Tam mówię, zachorowali ci bracia angielscy. Jeden i drugi właśnie zachorował i także nie wiem, czy on wytrzymał nawet. Jeszcze mi nie napisał listu. Nie wiem, czy właśnie jak to tam się odbyło, to spotkanie tych braci, czy się odbyło tych braci starszych. Bo myśmy już szykowali się do odjazdu, brat Kwiatkowski też już się czuł taki zmęczony. I do odjazdu. I mówię, autobusem odbyliśmy tę drogę spod Charków, cośmy tamto stronę jechali samolotem nigeryjskich linii lotniczych, to z powrotem jechaliśmy autobusem 12 godzin właśnie stamtąd. Przyjechaliśmy, to brat Kander już był w hotelu, przyjechaliśmy do hotelu. Następnego dnia to brat Kwiatkowski mnie odprowadził do, znaczy taksówką do portu lotniczego w Lagos. Po odbyciu formalności tych celno właśnie wizowych miałem jechać przez Kair, miałem zresztą bilet tak właśnie już wyszykowany, że miałem odwiedzić jeszcze Kair. No ale na skutek konfliktu na Bliskim Wschodzie zarówno bracia, jak i biurze właśnie podróży mi odradzili stanowczo tą podróż. Tak jak w tej chwili to jeszcze można było zaryzykować, a wtedy konflikt i mówię, myśmy nie wiedzieli, jak byliśmy w tym buszu, tośmy nawet nie wiedzieli, czy tu się wojna skończyła, czy co się dzieje, to w ogóle nie mieliśmy wcale żadnych informacji kompletnie. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje, jakie są dalsze. Tam można było można przeżyć trzy wojny światowe tam w tym buszu właśnie i nie wiedzieć, co się dzieje absolutnie. Także mówię, później brat Kwiatkowski właśnie, gdy mnie już pożegnał, w tamtą stronę, jak mówiłem braciom, że jechałem, to nocą podróż trwała. Bez lądowania podróż znaczy trwała znaczy 5 godzin 10 minut. Z Madrytu, do stolicy Hiszpanii, do Lagos, stolicy Nigerii. 5 godzin, bo nie ma gdzie właściwie tam lądować, bez przerwy, bez lądowania. Z powrotem też. Tylko, że z powrotem wyjechałem o godzinie 10 rano, pogoda słoneczna, więc widziałem właśnie, dopiero mogłem podziwiać Saharę. Nad Saharą leciałem właśnie, no to zobaczyłem dopiero, jak to wygląda właśnie Sahara. Chociaż z lotu ptaka... ten tekst, że pustynia zakwitnie jako róża, to mi się przypomniał w samolocie właśnie, jak jechałem, pisałem na gorąco właśnie te wrażenia. Są rzeki, które nigdzie nie wpadają, wiecie, kończą się na pustyni, na pustyni kończą swój bieg, wysychają. Widać właśnie takie rzeki, że rzeka wypływa, płynie i ginie na pustyni kompletnie. W tej chwili, gdyby Saharę można było doprowadzić, ale to jest możliwe przy wielkim nakładzie kosztów, duże musiały być inwestycje poczynione, to można by na pewno połowę obecnie żyjącej ludzkości osiedlić na Saharze i na pewno by nie była przeludniona. To są olbrzymie obszary, są olbrzymie. I wcale nie widać żadnych osiedli, mówi nic. Dopiero jak już nad Morzem Śródziemnym, gdyż w północnej Afryce dopiero wtedy widać było jakieś tam szlaki, karawan, widać było właśnie już tam takie zadrzewione już okolice, a nad Saharą nic dosłownie. Widziałem właśnie skaliste góry, niektóre właśnie to tam na szczytach śnieg leżał, bardzo wysokie. No, gdyby tam wylądować, to by długo tam nie pożył, na pewno, w tej chwili. No i teraz, jak przyjechałem do... Też miałem z powrotem trochę z przygodami podróż. Jak mówię, że z biletem to nie było trudności, załatwiłem z powrotem, żeby chociaż był bilet przez Kair, to jednak załatwiłem z powrotem przez Madryt. Przyjechałem do Madrytu, to z miejsca największym moim pragnieniem było, żeby pójść do kranu i napić się surowej wody, bo wiem, że w Europie to już można bez obawy się napić. Surowej wody, już miałem takie właśnie pragnienie, żeby się napić tej surowej wody. No i ta woda mi bardzo smakowała. Przyjeżdżam do... pytam się, czy jest samolot dzisiaj, żebym mógł jechać. To przyjechałem po godzinie 15. Przyjechałem, czy jest samolot do kraju. No nie ma. Okazuje się, że nie ma. Dopiero aż na drugi dzień o godzinie 8. Noclegu to nie miało, w tamto stronę to miałem nocleg w Madrycie, także zwiedzałem Madryt. Zwiedzałem sławne to Prado właśnie. To jest muzeum właśnie madryckie. Bardzo ciekawe, właśnie ciekawych mistrzów obrazy. Niektóre obrazy nawet nie widziałem nawet na rycinach. Jest bardzo piękny obraz, na przykład widziałem. To jest... nie pamiętam, czy to jest Rubensa. W każdym razie, że Jakub śpiący na kamieniu, jak to uciekał właśnie tam do Labana. To jest właśnie taki na kamieniu. No bardzo duży obraz i bardzo ciekawie właśnie namalowany ten obraz. No niektóre są o tematyce biblijnej właśnie te obrazy. No i teraz co tu robić? Ale tam mówię, niech pan pokaże bilet. Ja pokazuję, to jest taka książeczka biletowa. Pokazuję tej właśnie biurze lotu, ale tam Hiszpanie obsługują. Tylko zna język angielski. Zobaczyłem, mówi, proszę pana, ale pan nie ma biletu wcale. Jak to nie mam? Patrzy, tylko okładki są. Mówi, no widać, że tu był bilet. Mówi, ale biletu nie ma. Okazuje się, w Lagos mi zabrali tam może nie oba bilety. Jeden miałem bilet do Madrytu mieć, a drugi z Madrytu do Polski. No to co teraz robić? A ja nie wiem, co teraz pan ma robić. Nie, no to widzę, że tu nie przelewki. To idę do głównego biura właśnie. Do głównego biura lotniczego. Dworzec lotniczy to jest bardzo duży w Madrycie, także tak jak u nas dworca kolejowego, chyba nie ma może takich rozmiarów. No to idę do głównego biura i tam właśnie jakiegoś spotkałem jednego pana. Pyta mi się, czy mówię po niemiecku. Ja mówię, że tak. Ale przez 3 tygodnie, jak rozmawiałem po angielsku, to nie woli mi się angielskie słowa plątały. To mówi, lepiej po angielsku panu się rozmawia, tak? No to po angielsku umiał też. No to po angielsku zaczyna mówić. Proszę pana, mówi, to jest bardzo ciężka sytuacja, mówi, bo nie ma pan biletu i teraz ja nie wiem, jak to z panem będzie. No to co, wypada mi teraz prosić o azyl i zostać chyba w Madrycie, tak? W Hiszpanii. Mówi, nic, ja spróbuję. Czym pan leciał? KLM. Ja mówię, to linia holenderska. On to mówi, ja wiem, gdzie tu jest biuro, mówi. Pójdziemy do tego biura, zaraz panu pomogę. I tam, ja bym tak szybko był, nie znalazł tego biura, gdzie on tam właśnie mi zaprowadził. Tam znalazł, no i zaczyna od razu mówić, że tu jest taki, nie wiedziałem, kto to jest. Bardzo sympatyczny pan. I od razu zaczyna mówić, że tu jest właśnie do Polski ma jechać, mówi, ale z Lagos przyleciał i mówi, nie ma biletu i co tu zrobić? Ten patrzy, a to jest ta sama firma, tylko przecież to Hiszpan. No ale ta sama firma. Więc on tak się podrapał w głowę i mówi, to rzeczywiście trudna sytuacja. Zaraz po hiszpańsku coś szybko zaczął gadać tej sekretarce, a on później powiedział jej, żeby tam telegram wysłać natychmiast, żeby stamtąd przysłali kopię tego biletu, co mi zabrali. A tu mój zastępczy bilet wydany. A ten pan, co mnie przyprowadził, nie wiedziałem, kto to był później, właśnie wiedziałem, to Węgier. Właśnie Węgier. I on mówi tak, proszę pana, jest dzisiaj, mówi, samolot. Kiedy pan ma samolot do kraju? Jest dzisiaj samolot na Węgry, mówi. To mówi, po co pan ma czekać do jutra, mówi, tutaj na dworcu, to lepiej, mówi, od razu jedzie pan dzisiaj do Budapesztu. Może jeszcze z Budapesztu będzie samolot dzisiaj do kraju. No ten Hiszpan tak patrzy, pyta, co, zgadza się pan? Ja mówię, dlaczego? Nie, nic nie będzie kosztować? Nie, mówi, nic, to będzie normalnie, w normalnej cenie. No to dobrze, zgadzam się. Był pan w Budapeszcie? Ja mówię, nie byłem jeszcze. No to pan okazję będzie miał zobaczyć, mój Budapeszt. No to mi od razu bilet dali zastępczy właśnie przez Budapeszt. I od razu, jak dopiero jak wszedłem, wiecie, kiedy się przekonałem, jak wszedłem dopiero do tego, do samolotu, wchodzę po schodkach, patrzę, to był kapitan tego samolotu, którym jechałem, węgierskiego, to był właśnie ten, co mi pomógł, tak, właśnie on był. No i to wtedy jeszcze bardziej ucieszyłem się, no i podziękowałem mu jeszcze raz, to mówię, o, to drobnostka, drobna przysługa. I później jechałem z Węgrami do Budapesztu, to się przekonałem, że Węgrzy naprawdę są przyjaciele, po niemiecku się wprawdzie rozmawiali, ale mówię, że naprawdę podkreślali to przyjaźń. Mówi, pan ma tu, mówi, 10 milionów najlepszych przyjaciół, mówi, tutaj na Węgrzech. Ale pytają się, a pan był tutaj, mówi, na Węgrzech kiedyś? Mówi, ja mówię, nie, o, to marny jest pana przyjaciel, bo myśmy już, my znamy Polskę, że byliśmy, mówi, w Polsce, i Warszawę znamy, i Kraków, i Gdańsk. No mówię, to mi przykro, naprawdę wstyd mi, no, ale może się jakoś zrehabilituje na przyszłość. Przyjechałem do Budapesztu, ale przecież nie miałem żadnego zezwolenia tam przebywania. No to idę, pytam się od razu w biurze lotniczym, czy jest samolot do kraju z Budapesztu. W Budapeszcie mi się dawało, że już jestem w domu prawie, tak jak w domu. Już mi się wydawało, chociaż do domu jeszcze daleko, ale mi się dało, że już jestem w domu w Budapeszcie. Przychodzę, to już późna godzina, była gdzieś koło 10. Mówi, nie, dzisiaj nie ma, jutro rano będzie samolot. No to mi się sobie nie czekam. W Madrycie to będę musiał czekać w Budapeszcie. Ale mówię, jak ja tu się zatrzymam? No mój hotelu nie mamy, jakoś panu poradzimy tutaj, tak powiedziała z miejsca. Tam mi dali taką, wydzielili jedno właśnie, jedno pomieszczenie. I mówi, tu powiem, że pan, takie kanapy były miękkie, może pan się tu, mówi, rozgościć. Paszport mi zabrali, to ta straż graniczna na dworcu lotniczym. Zabrała mi paszport i bilet. A mówię, jak ja jutro gdzie mam się zgłosić? Niech się pan nic nie martwi, wszystko będzie załatwione. No i widzimy, że na drugi dzień rano słyszę już przez głośnik. Mówię, że obywatel Ziemiński, który jedzie właśnie z Lagos, z Hiszpanii, przyleciał, proszony jest zgłosić się do punktu informacyjnego, że jestem odbioru paszportu i biletu. I jak przyszedłem, to już dostałem ten żeton właśnie do samolotu i nie leciałem polskim samolotem, tylko rumuńskim znowu. Leciał z Rumunii, właśnie w Budapeszcie się tylko zatrzymywał i tym samolotem właśnie, że tam kilku Polaków leciało jednak z Budapesztu, tym samolotem. I tym samolotem właśnie, także wszystko mi załatwili, bez żadnych zastrzeżeń właśnie, nie miałem żadnych kłopotów. Bagaż nawet, wszystko to już oni się sami zajęli. Wszystko. Także byłem bardzo, bardzo byłem tym, no i mówię, że sama podróż to była też dosyć ciekawa, mówię, no te przygody nawet, które były, to też nie były, no można było zauważyć, że we wszystkich jakichś trudnościach to jednak kierownictwo Boże było, że zdawało się, że sytuacja bez wyjścia była nieraz, a jednak widzimy, że wszystko się ułożyło szczęśliwie, no i przyleciałem jak po prostu niespodzianie, tak jak bomba tutaj właśnie do braterstwa Gumielów po powrocie i zaraz tego samego dnia jeszcze do domu, też się nie spodziewali, że akurat tak przyjadę, szybko, niespodziewanie, udało mi się wszystko załatwić. No i skończyła się ta, można powiedzieć, dziwna przygoda. Tam, gdzieśmy byli wszędzie właśnie, no to ci bracia, którzy tam właśnie nas podejmowali, to życzeniem ich było, żeby wszędzie, gdziekolwiek właśnie będę, żeby do wszystkich braci w Polsce, tak samo braci angielscy, ci, którzy mi towarzyszyli, to żeby przekazać najlepsze uczucia bratniej miłości, serdeczne pozdrowienie, życząc błogosławieństwa Bożego właśnie. I dlatego chciałem przy okazji również to przekazać i tu braciom, składając to krótkie, właśnie takie w telegraficznym skrócie właśnie to sprawozdanie. Proszę? No jakoś, dzięki Bogu, nie zachorowałem. Nawet się dziwił, brat Parkinson mi tak powiedział, że mówi, to dziwne, że brat jeden, mówi, jakiś był wyjątkiem i zachorował. Wszyscy bracia, którzy byli, to odchorowali. Ja powiem braciom, że ja odczułem, znaczy, nie zachorowałem, bo nie leżałem ani dnia. I jak pojechałem tam, to nie odczułem zmiany klimatu, ale te zmiany klimatyczne bardzo depresyjnie na mnie wpłynęły po powrocie. Ze 3 czy 4 dni się czułem tak, jakbym był po grypie. Straszne osłabienie takie czułem, niesamowite. Taki byłem zupełnie jak potłuczony. Czułem właśnie, że nie jestem tak, jak powinienem się czuć, ale dzięki Bogu jakoś nie zachorowałem ani razu. Bo nawet z sanepidu z miejsca otrzymali informację, żeby na drugi dzień, jak tylko wróciłem, zaraz przyjechali i chcieli dezynfekcję mieszkania przeprowadzać i mnie chcieli dezynfekować. Ale zapytali się, jak się czuję. Powiedziałem, że bardzo dobrze się czuję. No to wtedy kazali mi tylko oświadczenie napisać, takie się dobrze czuję. No i zwolnili mnie od wszelkich formalności tych właśnie dezynfekcyjnych.
Panie braterstwo, myślę, że jesteśmy wszyscy pod tym wrażeniem, prawda?
Jesteśmy w Afryce.
Tak, tych opowieści. Dziękujemy serdecznie naszemu dobremu Bogu i bratu, że jednak kosztowało to dosyć dużo trudu, no ale jednocześnie myślę, że to było dla tych braterstwa tam błogosławieństwem, prawda? Tak samo i dla nas. Mamy przynajmniej pewne wyobrażenie o naszych braciach, którzy są tak daleko od nas. My sobie nieraz tak często tutaj urzekany, prawda? I teraz, gdy to tak sobie połączymy z tym, co brat mówił, to my tu mamy anielskie żywot, proszę braterstwa, w porównaniu do tych, którzy są tak daleko od nas. Dlatego też brat Rosel w fotodramie, to on pokazał, że te wszystkie narody, proszę braterstwa, Afryki, Azji, no pewnie, że i Europy też, czy Ameryki, ale szczególnie tamci biedacy, jak bardzo potrzebują restytucji, prawda? I wierzymy, że jedynie tylko Królestwo Boże. Oni tak bardzo walczyli o niepodległość, a jednak ta niepodległość im bardzo mało dała wskutek zacofania gospodarczego. Ekonomiczne warunki są tam strasznie ciężkie i tam nie ma kto dopomóc. Jedynie tylko myślę, że w Królestwie Bożym dojdą do równowagi i chyba wszyscy będą tak samo traktowani i na takim samym poziomie jak cały rodzaj ludzki, ponieważ gruntem Stolicy Bożej jest sprawiedliwość. Dlatego też jeszcze raz naszemu Panu dziękujemy i bratu za pozdrowienia, które przyszły z tak dalekich stron. Zakończymy pieśnią numer 182. Z bratem Ziemińskim.
Boże nasz, który mieszkasz w niebiesie, składamy Ci podziękowanie za Twoją wielką dobroć i miłość, za Twoją łaskę i prawdę, którą nas obdarzyłeś, drogi Boże, i za tą społeczność bratnych dzisiejszego składamy Ci podziękowanie. Ojcze kochany, błogosław nas w dalszym ciągu życia naszego i prosimy Cię, abyś pomocał wszystkich braci w Chrystusie Jezusie, którzy są na całej ziemi, tak białych i czarnych, aby wszyscy jako jedna rodzina mogli trwać w Twojej świętej wierze i mogę to do Ciebie wymiar do końca Twojej świętej służby. Myślimy się, Boże, prosimy Cię w dalszym ciągu Twojej świętej błogosławieństwo, szczególnie w sferze duchowej, błogosław nam, abyśmy od zastępni mogli poznawać Twoją świętą wolę, a przy pomocy i łasce Twojej mogli przyjemnie oprowadzać, a postępując według upodobania Twojego, według Twojej świętego słowa, mogli być przyjemni i widzieć Twoje przed Twoim świętym obliczem. Załóżmy na błogosławieństwo i dobrodziejstwo, jeszcze raz składam Ci podziękowanie i choć wieczna chwała, cześć i uwielbienie przez Pana naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.